Mieliśmy uroczystości, mieliśmy chwile szczególne, które wypełniali nam goście, nasi przyjaciele, którzy nas odwiedzali, a dzisiaj chciałem wam powiedzieć, że kiedy czytam Pismo Święte, to zwykle fascynują mnie postaci bohaterów biblijnych, o których słyszałem od dzieciństwa. W szkółce niedzielnej słyszałem na niejednym kazaniu w czasie swojego życia, ale kiedy jestem coraz bardziej dojrzalszym i bardziej doświadczonym życiowo, kiedy czytam Biblię i znowu spotykam tych samych bohaterów wiary, to odkrywam pewne nowe elementy, nowe aspekty, które stają mi się bardzo szczególnie bliskie, a to są bohaterzy wiary Nowego i Starego Testamentu. Całe Pismo przez Boga jest natchnione. Warto czytać, warto poznawać przykłady Bożych ludzi. Dzisiaj pragnę wam przybliżyć postać Noego, o którym słyszeliśmy pewnie nie raz, ale chciałbym wam pokazać, dlaczego jest on zaliczony do bohaterów, do wielkich bohaterów wiary. I żeby nie przedłużać wstępu, przeczytajmy oczywiście z Księgi Rodzaju, czyli z pierwszej Księgi Mojżeszowej, to, co o nim jest napisane. Księga Rodzaju, pierwsza Księga Mojżeszowa, 6 rozdział. Rozpocznę od wersetu 9, a skończę na pierwszym wersecie 7 rozdziału. Posłuchajmy, co mówi Słowo Boże o Noem w tej księdze. Oto dzieje rodu Noego. Noe był człowiekiem sprawiedliwym, na tle swojego pokolenia był nieskazitelny. Noe przyjaźnił się z Bogiem. To czytam w najnowszym przekładzie. Urodziło mu się także trzech synów: Sem, Cham i Jafet. Ziemia natomiast była wobec Boga skażona, panowały na niej gwałt i przemoc. Bóg patrzył na ziemię i widział jej zepsucie, ponieważ wszystko, co żyło, postępowało niegodziwie. Postanowiłem położyć kres wszystkiemu, co żyje, powiedział Bóg do Noego. Ludzie napełnili ziemię gwałtem, zniszczę ich razem z nią. Zbuduj sobie arkę z żywicznego drewna, przygotuj w niej klatki, a od wewnątrz i na zewnątrz pokryj smołą. Wymiary arki mają być takie: długość 300 łokci, szerokość 50 łokci, wysokość 30 łokci. Arkę pokryj dachem, niech wystaje na łokieć ku górze, z jej boku umieść wejście, a w środku zrób 3 pokłady. Ja natomiast sprowadzę na ziemię potop, zaleję ją wodą, zniszczę pod niebem wszelkie ciało, w którym jest duch życia. Wszystko, co jest na ziemi, zginie. Z tobą jednak ustanowię moje przymierze. Wejdziesz więc do arki ty, twoi synowie, twoja żona i żony twoich synów. Ponadto ze wszystkiego, co żyje, z każdej żywej istoty, wprowadzisz do arki po parze, samca i samicę, by je zachować przy życiu. Dotyczy to ptactwa, bydła oraz płazów, wszystkich stworzeń według ich rodzajów. Niech wejdą do arki po parze, po to, aby nie zginąć. Przygotuj też stosowne pożywienie, zgromadź odpowiednie zapasy, tak abyś miał co jeść zarówno ty, jak i wszystkie zwierzęta. Noe postąpił tak, jak mu polecił Bóg, dokładnie i we wszystkim. Wówczas Pan powiedział do Noego: wejdź do arki wraz ze swoją rodziną. Widzę bowiem, że na tle tego pokolenia jesteś człowiekiem sprawiedliwym. Noego Biblia wspomina około 50 razy, i w 9 księgach możemy natknąć się na jego imię, chociaż oczywiście najwięcej jest powiedziane właśnie w Księdze Rodzaju od 6 do 10 rozdziału, gdzie jest opis tego potopu, z którym zawsze łączony jest Noe. Noe był pierworodnym synem Lamecha, Jego ojciec miał na imię Lamech, a dziadkiem był Matuszelach. Matuszelach, czyli Matuzalem. Metuszelach w nowym przekładzie tak się go wymawia, to jest ten Matuzalem. A chyba pamiętacie, to był człowiek, który przeżył najdłużej na ziemi, bo 969 lat przeżył jego dziadek Matuzalem albo Metuszelach. Noe, jego imię znaczy pociecha lub pocieszać lub nawet nawracać. I w 5 rozdziale czytamy od 28 wersetu, że kiedy Lamech, jego ojciec, miał 182 lata, kiedy urodził mu się syn, nadał mu on imię Noe, mówiąc, ten nam będzie pociechą w naszej pracy i w trudzie naszych rąk na tej ziemi, którą Pan przeklął. Pociecha, pocieszny. Noe to taki pocieszny. Takie miał imię. Takie było znaczenie jego imienia. W 9 rozdziale i 28 i 29 werset jest tam powiedziane, że Noe żył po potopie jeszcze 350 lat. A kiedy nastał potop, czytamy, że miał lat 600. W sumie zatem żył lat 950 i umarł. No a więc nie przeżył swojego dziadka najdłużej żyjącego, ale bardzo blisko, bardzo blisko. Noe, wielki bohater wiary. Dlaczego zaliczamy go w poczet wielkich bohaterów wiary? Otóż kiedy patrzymy na ten opis jego charakteru i jego życia z Bogiem w 6 rozdziale, to tam jest powiedziane w 9, Noe był człowiekiem sprawiedliwym, sprawiedliwym i nieskazitelnym na tle swojego pokolenia. Sprawiedliwy i nieskazitelny na tle swojego grzesznego pokolenia. Jakie to było grzeszne pokolenie? Czytaliśmy przed chwilą. Ziemia żyła, była wobec Pana skażona. Jeszcze raz to przeczytajmy. Panowało na niej gwałt, przemoc. Bóg patrzył na ziemię i widział jej zepsucie, ponieważ wszystko, co żyło, zwróćcie uwagę, siostry i bracia, wszystko, co żyło, postępowało niegodziwie. W takim pokoleniu żył Noe. Wszyscy wokół żyli podle i niegodziwie. On jeden i jego rodzina tylko żyli sprawiedliwie, nieskazitelnie i bogobojnie. Ilu jest ludzi bogobojnych jak ty w twoim bloku, w którym mieszkasz? Ilu jest ludzi nieskazitelnych i bogobojnych na twojej ulicy? Ile jest ludzi nieskazitelnych i bogobojnych w twojej wiosce? Czy w twoim mieście? Wyobraźmy sobie, Noe nie miał żadnego innego człowieka poza swoją rodziną, z którym mógłby mieć dobrą, duchową relację. Wszyscy byli zdeprawowani i postępowali niegodziwie. To jest człowiek wiary. Ostać się w tak grzesznym, strasznym pokoleniu ludzi, którzy odwrócili się totalnie od Boga. W 7 rozdziale czytaliśmy w 1 wersecie, że sam Bóg również potwierdził. To nie była tylko opinia autora pierwszej Księgi Mojżeszowej, czyli Księgi Rodzaju, ale 7 rozdział zaczyna się, Pan powiedział do Noego, wejdź do arki ze swoją rodziną, widzę bowiem, że na tle tego pokolenia jesteś człowiekiem sprawiedliwym. To była Boża opinia o nim. To Bóg tak uważał, kiedy przyglądał się na ziemi ludziom. Tylko Noego rozpoznawał jako człowieka sprawiedliwego. W 6 rozdziale i w 9 wersecie jest jeszcze powiedziane, że Noe w dotychczasowym przekładzie, pamiętacie, mówię, chodził z Bogiem. W nowym przekładzie użył tłumacz słowa przyjaźnił się z Bogiem. Noe przyjaźnił się z Bogiem albo chodził z Bogiem. Te dwa synonimy, one mówią coś o jego relacji z Bogiem. Była to permanentna, codzienna, bardzo bliska więź, relacja, przyjaźń z Bogiem, którą często, kiedy w Biblii mówimy o chodzeniu z Bogiem, o przyjaźni z Bogiem, to jest to łączone z wielkim posłuszeństwem, z całkowitym posłuszeństwem Bogu. Kiedy przyjaźnię się z Bogiem, chodzę z Bogiem, Jego wola, Jego rozkazy, Jego przykazania są dla mnie święte. I nie mogę tych przykazań nie wypełniać. I Noe naśladował w tym prawdopodobnie swojego pradziadka Henocha, o którym jest powiedziane w Biblii, że chodził z Bogiem. Tam jest rodzaju 5:21. Tam jest ciekawe, że Henoch miał 65 lat, kiedy urodził mu się Metuszelach, czyli Matuzalem, dziadek Noego. I po urodzeniu się Matuszelacha, czyli Matuzalema, Henoch przyjaźnił się z Bogiem przez dalsze 300 lat. A więc był człowiekiem, który 65 lat chodził z Bogiem i przyjaźnił się z Bogiem, a potem czytamy, kiedy urodził mu się syn, dalsze 360 lat chodzi, przez dalsze 300 lat dalej chodzi z Bogiem i przyjaźni się z Bogiem. A potem czytamy o jego pradziadku Henochu, że nikt już potem nie spotkał go, dlatego że zabrał go Bóg żywcem do nieba. Zabrał go Bóg. A więc prawdopodobnie Noe uczył się chodzić z Bogiem od swojego pradziadka, Henocha. W 13 wersecie 6 rozdziału zauważamy również jeden ważny element jego przyjaźni i relacji z Bogiem. Otóż nie tylko on przyjaźnił się, kochał Boga, szanował Boga, był posłuszny Bogu, ale też Bóg miał zaufanie do swojego przyjaciela. Bo w 13 wersecie 6 rozdziału czytaliśmy, Bóg mówi, postanowiłem położyć kres wszystkiemu, co żyje. I w 17 wersecie to samo. Z Tobą zawieram przymierze, bo zniszczę całą tę ziemię, wszelkie ciało. Bóg informuje Noego, jedynego sprawiedliwego, o swoich planach i swoich zamiarach. Strasznych zamiarach i strasznych planach. Bo Bóg ma zaufanie. Zawsze objawiał swoją wolę prorokom, mężom Bożym, ludziom posłusznym, bogobojnym i sprawiedliwym. I zobaczcie, Noemu też Bóg zdradza wielką tajemnicę tego, co zamierza. I w 18 wersecie jest powiedziane, z Tobą jednak, mówi Bóg dalej, z Tobą jednak, Noe, ustanowię moje przymierze. Przymierze, które będzie przymierzem, obietnicą cudownego ocalenia. Że zniszczę cały ten bezbożny świat, ale Ciebie ocalę i Twoją rodzinę. W liście do Hebrajczyków, kiedy musimy na chwilkę pójść do listu do Hebrajczyków, wiadomo, 11 rozdział, to jest rozdział mówiący o bohaterach wiary. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli, co o Noem wspomina właśnie list do Hebrajczyków. 11 rozdział, 7 werset. Dzięki wierze, czytamy, Noe, ostrzeżony o tym, czego jeszcze nie widziano, przejęty przestrogą, zbudował arkę dla ocalenia swego domu. Przez nią wydał wyrok na świat, ale też stał się dziedzicem sprawiedliwości, której miarą jest wiara. Dwa razy w tym fragmencie jest wymienione słowo wiara. To był człowiek wiary, bohater wiary. Bóg go ostrzegł przed czymś, czego nigdy na ziemi nie doświadczono wcześniej. Nigdy świat nie doświadczył potopu. Bóg mówi, ja ześlę potop, którego świat nie widział, a Noe uwierzył, że Bóg nie przesadza. Uwierzył, że Bóg ma moc to zrobić. Na tym polega wiara, że nie kwestionuje nigdy Bożych słów, które są czy zawarte w Piśmie Świętym, czy słów, które do mnie bezpośrednio kieruje. A więc bohater wiary, ostrzeżony przez Boga, przejął się tą przestrogą, Potraktował poważnie to, co Bóg mówi. Nie miał wątpliwości, że Bóg nie żartuje i że Bóg tego dokona. To jest wiara. To jest wiara. Bez wątpliwości. Uwierzył w moc Boga i w Jego sprawiedliwość. Bo jak czytamy, stał się dziedzicem sprawiedliwości Bożej. Sprawiedliwości polegającej na tym, że Bóg postanowił zniszczyć to, co plugawe, co grzeszne, co podłe i tych, którzy to czynili, a postanowił oszczędzić tych, którzy żyli zupełnie innym życiem, z dala od podłości i grzechu. Taka jest Boża sprawiedliwość. I stał się dziedzicem tej sprawiedliwości, której miarą jest wiara. A więc wiara Noego czyni go bohaterem wiary. Wiara w rzeczy niezwykłe, które Bóg mu objawił. Ale też dzieło życia Noego. Bo wiara to jest również działanie. To jest, za wiarą idą czyny, które świadczą o tym, że my Bogu mamy, do Boga mamy pełne zaufanie. 6.22 jest powiedziane, wracamy do pierwszej Mojżeszowej, 6.22, gdzie Bóg powiedział dokładnie, jak ma zbudować arkę. Noe postąpił tak, jak mu polecił Pan. Dokładnie i we wszystkim, czytamy w tym wersecie. Dokładnie i we wszystkim. Bóg podał wymiary arki, Bóg powiedział, ile będzie pokładów w tej arce, wszystko, jak ma zrobić, czytamy, on dokładnie wykonuje rozkaz Boży. A budował coś nieprawdopodobnie wielkiego i trudno sobie wyobrazić, jakiej technologii musiał użyć, jakiej mądrości udzielił mu Bóg, żeby zbudować arkę, której długość mniej więcej sięgała 137 metrów. To o wiele dłużej niż boisko piłkarskie. Szerokość 23 metry. No to pewnie dwa razy szersze od naszej kaplicy. Prawdopodobnie wysokość 14 metrów, jakiś trzypiętrowy budynek. Potężny statek, który budował. Nikt w życiu statku nie widział. Nikt w życiu wody nie widział. A on budował to, co mu Bóg kazał zbudować. I nie zadawał Bogu pytań, o co chodzi? Dlaczego ja mam to robić? To było ogromne dzieło. Niektórzy powiadają, że być może czynił to przez 120 lat, budując ten potężny statek, który mógłby pomieścić 550 wagonów, na przykład kolejowych. Potężny, ogromny statek. Czytamy w Biblii, że Noe postąpił tak, jak mu polecił Bóg. Dokładnie i we wszystkim. Każdy wymiar, każdy szczegół, który mu Bóg objawił, wykonał dokładnie. To jest wiara, która objawia się w posłuszeństwie i w wielkim szacunku do tego, czego Bóg ode mnie oczekuje. Również Piotr wspominał w swoim drugim liście Noego w drugim rozdziale i w 5 wersecie. I nazwał tam Noego heroldem sprawiedliwości. Herold, no to w starych czasach to był ktoś, kto przychodził do miasta i w imieniu króla odczytywał jakiś dekret, jakieś postanowienia, więc posłaniec królewski, który uroczyście ogłaszał jakieś wyroki czy jakieś postanowienia króla. Noe, powiada Piotr, to herold sprawiedliwości. Wyobraźcie sobie ten kontekst. Żyje wśród strasznie bezbożnych, zdeprawowanych ludzi. Gwałt i przemoc naokoło, a on buduje arkę. Jakich musiał doświadczać upokorzeń? Możemy sobie tylko wyobrazić. Kiedy ludzie pukali się w czoło, kiedy ludzie się śmiali z niego. Ale Piotr mówi, ale on był heroldem sprawiedliwości. On mówił ludziom, bo pewnie pytali, co ty robisz, chłopie, czy ci umysł nawalił, czy co? Co ty wyprawiasz? Co ty budujesz takiego wielkiego? A Piotr mówi, on był heroldem sprawiedliwości. Tłumaczył tym bezgrzesznym ludziom, dlaczego buduje. Mówił o tym, bo Bóg nie kazał mu zataić przed tymi ludźmi. Z pewnością mówił o sprawiedliwości, czyli przekazywał dobrą i złą wiadomość. Bóg przygotowuje potop, by zniszczyć całą ziemię. I to było ostrzeżenie. Ale nie sądzę, żeby Noe, choć tekst nie mówi, jeżeli mówił o sprawiedliwości Bożej, to nie mógł nie wspomnieć, jeżeli będziecie pokutować, nawracać się, szanować Boga, przeprosicie Boga, zmienicie swoje postępowanie, tak jak Jonasz w Niniwie kiedyś, to jest dla was szansa ocalenia. Na pewno takiego sprawiedliwego Boga głosił i mówił ludziom cierpliwie. Jaki był rezultat jego ewangelizacji? Zero. Można powiedzieć, tylko rodzina. Tylko rodzina. Żona, trzech synów i trzy synowe. Razem 8 osób. One tylko dały wiarę Noemu. Żyjemy w takim świecie, jakżeż podobnym do czasów przed potopem. Mówimy, dajemy przykład ludziom, staramy się przekazywać Słowo Boże, zapraszamy na wszelkie możliwe uroczystości czy okazje, żeby ludzie mogli usłyszeć Ewangelię. Dzisiaj nikt się nie wypowie przed Bogiem, że nie wiedziałem, nie słyszałem, bo żyjemy w epoce internetu. Jak chcesz, możesz znaleźć 1, 2, 5 kliknięciami palcem, znaleźć drogę do prawdy. I nikt się przed Bogiem z tego pokolenia, w którym żyjemy, nie wykpi i nie powie, nie miałem możliwości usłyszeć, Panie Boże. Nie wiedziałem. Bo dzisiaj ludzie słyszą, mogą słyszeć ze wszech stron o Bożej sprawiedliwości. Ale jest jeszcze jedna cecha, która świadczy o wielkiej wierze, która objawiała się nie tylko w posłuszeństwie Bogu, nie tylko w słuchaniu Bożych przykazań i wykonywania dokładnie tego, o co Bóg go prosił, ale jeszcze chciałem zwrócić uwagę na cierpliwość Noego. Kiedy czytamy 8 rozdział, kiedy już jest po potopie, a znacie tę historię, nie ma potrzeby czytać, kiedy wreszcie potop się skończył, wody zaczęły opadać, po 150 dniach ustąpiły z ziemi. To jest 8 rozdział, 3 werset. I woda osiadła w 7 miesiącu, w 17 dniu, spoczęła na górze i opadały dalej aż do 10 miesiąca. Tak patrzymy, 7 miesiąc, 10 miesiąc. Już jest arka na górze, ale nikt nie wysiada z arki. Ani zwierzęta nie wypuszcza. Noe ani sam nie wychodzi. Następnie 6 werset mówi, 14 dni upłynęło, otworzył przez siebie okno wykonane Noe, wypuszcza ptaka, ptak wraca, potem następne 14 dni, wypuszcza, przepraszam, 7 dni w 10 wersecie, znowu wypuszcza ptaka, ptak przylatuje z jakąś gałązką, potem odlicza kolejne 7 dni, tak czytamy, ileż to razy czytaliśmy, kolejny tydzień, oni są w arce cały czas, a już słonko świeci, już nic nie pada, już obsycha ziemia, co prawda dalej jeszcze te wody ustępowały, ale Noe dalej jest w arce, dlaczego? Siedzisz w arce, wychodź chłopie, a on odlicza następne dni. I potem w 13 wersecie czytamy, w 601 roku, w pierwszym miesiącu, w pierwszym dniu woda znikła z ziemi. O, wreszcie można wysiąść. A Noe zdjął pokrycie arki i zobaczył, że pola niemal wyschły. A w drugim miesiącu, w 27 dniu miesiąca, kolejny miesiąc i 20 dni mija, ziemia była już całkiem sucha, a Noe w arce. I zobaczcie 15 werset. Wtedy Bóg polecił Noemu, wyjdź z arki, ty i twoja żona, twoi synowie i żony twoich synów. Wyprowadź z arki wszystkie zwierzęta. Cierpliwość, która wynikała z posłuszeństwa Bogu. Dopóki Bóg nie powiedział wyjdź, to mijały miesiące, a on wiernie, cierpliwie czekał na Boży sygnał. To jest wiara, to jest zaufanie do Boga. A mógłby powiedzieć, Boże, ja już tu nie mogę wytrzymać. Ja czuję się jak w więzieniu. Ja już nie dam rady więcej, ja już wychodzę. Noe cierpliwie czeka na Boże rozkazy. Nie zdobywa się na jakąkolwiek samowolę. Wyszedł z arki dopiero wtedy, kiedy Bóg mu wydał rozkaz. I jeszcze jedna rzecz, która świadczy pięknie o jego wierze, o jego głębokiej duchowości. Co zrobił Noe, jak wyszedł z arki? Rozłożył sobie leżaczek, Coca-Cola. Zamówił sobie hamburgera, mówi, no teraz luzik i odpoczynek, świeże powietrze. Zobaczcie, co zrobił Noe. Zobaczcie, co zrobił Noe. 8:20. Noe zaś, bo wyprowadził zwierzęta, Noe zaś zbudował ołtarz dla Pana. Można powiedzieć, pierwsze, co zrobił, to złożył Bogu wspaniałe, dziękczynne ofiary. Z każdego rodzaju bydła zaliczanego do zwierząt czystych oraz z każdego rodzaju czystych ptaków złożył on na tym na ołtarzu ofiarę całopalną. Bóg poczuł miłą woń. Poczuł miłą woń. Oddał chwałę Bogu. Pierwsza rzecz, którą zrobił. Oddał chwałę Bogu. A ponieważ takim człowiekiem wiary się okazał, takim posłusznym, takim konsekwentnym, takim cierpliwym i takim wdzięcznym Panu Bogu, to czytamy pierwsze 3 wersety 9 rozdziału. Bóg pobłogosławił Noego oraz jego synów. Powiedział, rozradzajcie się i rozmnażajcie, napełniajcie ziemię. Wielki strach przed wami spadnie na każde zwierzę ziemi, na całe ptactwo niebios, na wszystko, co się porusza po ziemi, na wszystkie ryby morskie. Powierzam je wszystkie waszej władzy. Wszystko, co jest, co się rusza i żyje, może być dla was pokarmem. Daję wam to wszystko, podobnie jak warzywa i owoce. Bóg zresetował ten świat. Tak jak kiedyś powiedział do Adama i Ewy, rozradzajcie, rozmnażajcie się, czyńcie ziemię poddaną. Teraz Bóg mówi do Noego, człowieka sprawiedliwego, nieskazitelnego, człowieka wiary i posłuszeństwa, mówi do niego i do jego rodziny, rozradzajcie się, błogosławię wam, wszystko wam poddaję. Możecie korzystać i cieszyć się błogosławieństwem. Bracie i siostry, jakie wnioski moglibyśmy wyciągnąć z tej historii o Noem, którego przecież tak dobrze znamy, ale być może pewne wątki okazały się dzisiaj dla was świeże i ciekawe. Otóż po pierwsze, pierwszy wniosek, jaki przychodzi mi na myśl, który sformułowałem następująco. Grzeszne otoczenie zdeprawowanego świata nie powinno odbierać nam woli i pragnienia życia w świętości i sprawiedliwości. Innymi słowy, grzeszny świat nie może być dla nas usprawiedliwieniem dla jakiegokolwiek życia, w jakimkolwiek grzechu, w jakichkolwiek kompromisach. Tak można żyć? Noe nam pokazał przykład, że w całym zdeprawowanym świecie on jeden dał radę, wytrzymał, bo tak trzeba i tak można. Drugi wniosek, który wypływa z życia Noego, jest taki, że przyjaźń z Bogiem albo chodzenie z Bogiem to długodystansowa, bardzo bliska i autentyczna relacja człowieka z Bogiem. Przesycona głęboką wiarą, oddaniem, całkowitym posłuszeństwem oraz praktycznym działaniem. I kiedy patrzymy na naszych poprzedników wiary, nie tak dawno świętowaliśmy jubileusz. To byli ludzie wierni, bo przeżyli pierwszą wojnę światową, przeżyli drugą wojnę światową, przeżywali różne trudne chwile, okazali się wierni, przekazywali tę pałeczkę wiary z pokolenia na pokolenie, bo gdyby w którymś momencie zawiedli, ten łańcuch by się przerwał. I być może ten kościół by stał, ale byłby pusty, może zrujnowany, może byłby zabytkiem i tylko byłaby tabliczka do zwiedzania. Ale tylko dlatego, że okazali się ci ludzie, nasi bracia i siostry z przeszłości, wierni, posłuszni, oddani Bogu, mimo tego, że żyli też w grzesznym otoczeniu. Dzisiaj my możemy być spadkobiercami też ich wiary i posłuszeństwa. Przykład Noego jest również zachętą do świadczenia ludziom o konsekwencjach ich grzechu. Szczególnie tym, którzy są nam jakoś bliscy, którzy żyją blisko nas, którzy czasem lekceważą sobie, śmieją się i powiadają, co ty będziesz nas straszył, co ty będziesz nam mówić, że Bóg kiedyś jakaś kara, jakieś piekło, coś. Daj sobie spokój. Mamy obowiązek powiedzieć im o konsekwencjach ich grzechu, ale nade wszystko mamy też obowiązek, tak jak Marta mówiła, tym zranionym ludziom, którym Kościół zamknął drogę do Boga, bo zawiedli się na swoim kościele, jakikolwiek to kościół był. To jest przerażające, żeby tym ludziom dać nadzieję, że możesz przyjść do Boga, możesz oczyścić się ze swoich grzechów, możesz pokutować, płakać, żałować i odwrócić się od grzesznego życia. A wtedy Bóg cię uratuje, bo Bóg posłał tę arkę zbawienia w postaci Pana Jezusa Chrystusa. Mamy zadanie do wykonania. Noe nie zaniechał tego, bo był heroldem sprawiedliwości. Nasze zadanie jest takie samo, dokładnie takie samo, bo czasy są bardzo podobne. Bez względu na odzew, słuchajcie. Ja wiem, że nas boli. Ja wiem, że często opadają nam ręce, często mówimy, nie słuchają, nie biorą do serca, modlę się latami i nic. Może skończę z tym, może przestanę, trudno, nie giną. Ale mamy obowiązek być heroldami sprawiedliwości, mimo braku odzewu ze strony ludzi, którym o tym mówimy. I jeszcze jeden wniosek. Troska o siebie oraz o swoją rodzinę, o jej czystość i świętość powinna być naszym bardzo ważnym duchowym priorytetem. Choć naokoło ludzie giną w swoich grzechach, róbmy co w naszej mocy, aby nasze rodziny nie ginęły. Te dzieci małe, rodzice kochani, módlcie się i róbcie co w waszej mocy, żeby dzieci wasze nie poginęły w tym świecie. To jest nasza wielka odpowiedzialność. Jaka jest więc, bracie, siostro, twoja duchowa jakość życia dzisiaj? Na tle tego zdeprawowanego pokolenia. Czy czymś naprawdę zdecydowanie się różnimy? Noe to był jedyny świetlany punkt na tle tego czarnego, grzesznego świata. Jezus mówił, macie być światłością, macie być solą. Jaki jest stan twojego duchowego życia i jakimi standardami się kierujesz w życiu? Bożymi, świętymi, sprawiedliwymi, nieskazitelnymi, czy kierujesz się też jakimiś świeckimi zasadami? Albo idziesz na kompromisy, jedną nogą przy Bogu, drugą nogą w świecie. Jak poważnie i odpowiedzialnie troszczysz się o duchowość swojej rodziny? Jeszcze raz weryfikujmy to. Zapytajmy się, czy robię dostatecznie dużo, żeby moja żona, mój mąż, moje dzieci, moje wnuki nie poginęły w tym świecie. Czy twoje życie z Bogiem to wytrwały, długodystansowy bieg? A może działanie zrywami, szarpane okolicznościami? Raz jest dobrze, raz jest źle. Raz jestem szczęśliwy i fruwam w powietrze, cieszę się Bogiem, wielbię Boga, a już następnego dnia już wpadam w duchową depresję. Mam wzloty i upadki. Jak to jest? Noe był sprawiedliwy, Henoch chodził wciąż z Bogiem. To były setki lat, no wtedy ludzie żyli o wiele dłużej, ale byli wierni. Byli wierni całe setki lat. Jak bardzo dbasz o to, by nie wyprzedzać Boga w swoich decyzjach i działaniach. Na ile jesteś cierpliwy czy cierpliwa? Czy umiesz modlić się i czekać na Boże wskazówki? Jakżeż często ten świat pędzi i wymusza na nas, żeby coś szybko, naraz, teraz podejmować jakieś chaotyczne decyzje. I potem łapiemy się za głowę, co ja zrobiłem? Co ja podpisałem? Na co ja się zgodziłem? Gdzie ja wpadłem? A pytałeś Boga? Pytałaś Boga wcześniej? Czy miałaś wyraźny znak, że masz właśnie to zrobić, to podpisać, tak zrobić? Bóg czasem powiada, czekaj cierpliwie. Ja mam swój czas. Jeśli w moim czasie coś wykonasz, zrobisz, będzie błogosławieństwo. Jeśli się pośpieszysz, będą problemy. Jeśli się opóźnisz, też będą problemy. Jakżeż Bóg oczekuje od nas po prostu zaufania. Czekania cierpliwie. I czy jesteś stale wdzięczny Bogu za Jego ocalenie od śmierci? Tak jak Noe, który pierwszą rzecz, którą zrobił, zbudował ołtarz i złożył ofiary wdzięczności. Jesteś wdzięczny, wdzięczna? Stale za arkę zbawienia, którą dla nas stał się Jezus Chrystus, bo w Nim się zanurzyliśmy, w Niego uwierzyliśmy, w Nim położyliśmy całą naszą nadzieję na życie doczesne i wieczne i On nas nie zawiódł. Jesteśmy w Jego obrębie, Jego poczucia bezpieczeństwa, w tej arce zbawienia. Jesteś wdzięczny, wdzięczna za to? Bracia i siostry, bądźmy sprawiedliwymi i nieskazitelnymi ludźmi na tle tego zdeprawowanego pokolenia. Na świadectwo. I dla naszego własnego zbawienia oraz zbawienia naszych dzieci, naszych rodzin. Amen. Powstańmy może i pomódlmy się teraz.